Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, godzina Bożego Miłosierdzia, piątkowy dzień zawsze prowadzi nas pod krzyż Jezusa Chrystusa. Ale kiedy idziemy z Matką Bożą, to wówczas ta droga krzyżowa całkowicie inaczej jest przez nas przeżywana. Cieszę się, choć jest nas jeszcze w tej chwili niewielka ilość osób, ale ufam, że jeszcze niektórzy podocierają na nasze tegoroczne rekolekcje, które trzeba spojrzeć, że kończą rok liturgiczny, bo tak jest, no, dzisiejszy dzień, jutrzejszy zakończymy też wspomnieniem świętego Andrzeja, apostoła, rok liturgiczny i wyjdziemy w pierwszą niedzielę Adwentu. Także to ten czas naszych rekolekcji jest na tym przełomie roków liturgicznych. Końca, zakończenia roku liturgicznego i wejście w nowy rok liturgiczny. Cieszę się przede wszystkim także obecnością księdza profesora doktora habilitowanego Pawła Bortkiewicza, który będzie naszym przewodnikiem duchowym i że znalazł czas, aby tu być z nami. Ja się ogromnie dziękuję za tą obecność i za całą jego życzliwość, także i w stosunku do mojej osoby. Ksiądz profesor zatytułował ten nasz czas spotkania, żeby wybrzmiał temat Matka pięknej miłości w czasie pogardy serca. Właśnie to tak, gdzie mamy szukać tej pięknej miłości, jak nie u Matki Bożej? A dziś wiemy, jak bardzo jest niszczona godność człowieka. Dlatego tak bardzo potrzeba, abyśmy tutaj u Matki Bożej mogli przeżyć ten szczególny czas spotkania, żebyśmy mogli odkrywać tę piękną godność i prawdziwą miłość, która kształtuje życie człowieka. Księże profesorze, niech Maryja prowadzi po drogach tego naszego zamyślenia, refleksji, tej głębokiej przeżyć, aby każdy z nas tutaj obecnych i tych, którzy przybędą, mógł jeszcze głębiej wejść w tę świadomość, jak wielka rola jest przed każdym z nas, w nasze środowisko, skąd pochodzimy. A pochodzimy z różnych środowisk, bo jesteśmy z całej Polski, bo jak tak zerknąłem, to z różnych stron naszej ojczyzny, kochani, przyjechaliście, czy jeszcze dojedziecie. Niech ona będzie przewodniczką na drogach naszego czuwania tego kończącego się roku, gdzie cały czas Słowo Boże nam przypomina o końcu czasu, a Adwent jakżeż bardzo głęboko napawa nas refleksją tego pięknego przeżycia pod czułym okiem Matki. Niech Maryja wszystkich nas prowadzi drogą wiary. Bardzo proszę o przeprowadzenie, rozpoczęcie tego czasu naszych rekolekcji od tej drogi krzyżowej, która jest takim światłem, jak przeżywać życie z Chrystusem w codzienności.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, zanim rozpoczniemy to wędrowanie pod krzyż Chrystusa i pod tajemnicę zmartwychwstania, pragnę także ze swojej strony wyrazić najszczersze słowa wdzięczności za to zaszczytne zaproszenie być w tym miejscu, w takim miejscu i w takim gronie. To prawdziwie zaszczyt, to łaska, która płynie wprost od Pana Boga. Za to z całego serca dziękuję. Rozpocznijmy to nabożeństwo Drogi Krzyżowej, zawierzając Bogu przez Maryję wszystkie nasze troski, wszystkie nasze nadzieje, nasze codzienne zmagania, nasze krzyże. Zgodnie z tym, co będzie nam towarzyszyć w tych dniach, chcemy spoglądać na tajemnicę przede wszystkim miłości, spoglądając na Boga, spoglądając też na Maryję, Matkę Pięknej Miłości. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Miłość to imię Boga. Nie da się przeżywać, rozumieć naszej miłości ludzkiej, żyć miłością bez tego odniesienia. Odniesienia podstawowego, odniesienia, które jest zawierzeniem miłości Boga, miłości w Bogu w sposób absolutny, całkowity, każdej cząstki naszego życia. To jest zawierzenie tak dalekie, że człowiek chciałby, że człowiek powinien zrezygnować ze swojej wolności. Tak jak ona. Oto ja służebnica, oto ja niewolnica pańska. Wkraczamy na drogę krzyża i drogę miłości. Każda stacja na tej drodze jest znakiem cierpienia Boga człowieka, znakiem grzechu. To znaczy odrzuconej miłości, ale każda stacja jest też przypomnieniem, że jest miłość silniejsza niż zło i śmierć. Jest miłość prawdziwa. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość jest cierpliwa. Jezus jest cierpliwy. Jak wielki jest kontrast pomiędzy Nim, Bogiem cierpliwości, a podburzonym ludzkim tłumem. Sąd nad Jezusem to sąd emocji skonfrontowany z miłością Boga. To z jednej strony eskalacja bezrozumnej nienawiści tłumu, tego tłumu, który doświadczył tak wiele dobra. Może są w tym tłumie ludzie, którzy doświadczyli tego dobra osobiście, może znają to dobro z relacji najbliższych, sąsiadów, znajomych, ale to wszystko idzie w tym momencie w niepamięć. W tłumie jest wielu ludzi, którzy nie próbują przemyśleć tego realnego dobra i rzekomego zła, ale przyjmują zdanie kogoś innego. Prokurator rzymski też jest targany emocjami. Jest człowiekiem lęku, lęku o własny urząd. Zrzuca, zmywa z siebie odpowiedzialność. Jezus znosi to cierpliwie, bo kocha i umie spojrzeć ponad tymi wszystkimi emocjami. Dzisiaj z wielu stron dociera do nas nacisk na to, żeby kierować się emocjami, bo miłość, jak mówią, wszystko usprawiedliwi. Ale to nieprawda. Jeżeli decyzja jest podjęta w miłości, to tej miłości nie zniszczy. Na pewno mamy w sobie wiele wspomnień złych decyzji podjętych pod wpływem emocji. Nie poddajmy się presji. Zawierzmy miłości. Kocham, więc umiem poczekać, umiem być cierpliwy. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja druga, Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość jest łaskawa. Jezus jest łaskawy. Jezus jest tym, który łaskawie daje, obdarowuje. Przyjmuje na siebie krzyż. On bierze ten krzyż. Tego krzyża mu nie narzucono. On go bierze. Bierze w sposób wolny. I to jest jego dar, bo od tego daru zależy nasze zbawienie. Biorąc krzyż, obdarowuje nas w sposób niezwykle łaskawy. Jeśli dziś mamy trudności z taką prawdą, z taką logiką myślenia, to może dlatego, że nasza miłość została dotknięta, schorowana chorobą interesowności. I przez to przestaje być miłością. Bóg kocha, więc daje siebie. nie wystawiając żadnych rachunków, nie oczekując reszty. Nie zrozumiemy miłości, jeśli za punkt odniesienia przyjmujemy wykorzystanie kogoś dla zaspokojenia własnych potrzeb. Wiele tak zwanej miłości znika, gdy okazuje się, że wymaga ta miłość wyjścia z siebie, podjęcia wysiłku wbrew sobie. Kocham, więc umiem łaskawie się dzielić. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość nie zazdrości. Jezus nie zazdrości. Nie wybiera tego, co jest górną miarą ludzkiego życia. Przeciwnie. On uniżył samego siebie. Przyjąwszy postać sługi, do końca był posłuszny. Uniżył siebie aż do śmierci. Wybrał na swoje miejsce urodzenia tak bardzo prymitywne, więcej niż skromne, prymitywne miejsce. Wybrał skromną rodzinę, a umiera w sposób, jakiego nikt z nas sobie by nie wybrał. Ludzie patrzący z boku na osobę prawdziwie kochającą mogą się dziwić. Mają prawo nie rozumieć. Miłość zawsze sięga wyżej niż to, co można zobaczyć. I trzeba być otwartym na to, że nieraz w życiu potrafi zaskoczyć. Zastanówmy się, czy przypadkiem czasem nie usiłujemy zawłaszczyć drugiej osoby, wtłaczając ją w jakąś swoją własną wizję, próbując ją stwarzać na własny obraz, podobieństwo. Gdzie nie ma miejsca na cudzą wolność, gdzie działam tylko po swojemu, tam nie ma prawdziwej miłości. Kocham, więc nie zazdroszczę. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość nie szuka poklasku. Jezus nie szuka poklasku. Spotkanie z matką usiłujemy wyobrazić sobie, przedstawić na tak wiele sposobów. To nie było spotkanie wedle miary naszych oczekiwań. To nie było spotkanie spektakularne w blasku i poklasku. To nie było spotkanie ostentacyjne. To było spotkanie na wskroś, do cna autentyczne. Milczące, bez słów, bo miłość jest cichą obecnością. Jest dziwne to, że wielu ludzi próbuje dzisiaj budować swoją miłość przez opowiadanie o niej. Statusy, wspólne zdjęcia, opowieści, narracje. I wszystko to tak często dokonuje się dzisiaj w przestrzeni publicznej. Narracja o miłości staje się nieraz ważniejsza niż sama miłość. Narracja o miłości stała się tak rozbudowana, jest ujmowana w taki poklask, że sama miłość traci swój blask i staje się banalnym kochaniem, tak banalnym, tak zagubionym, że w końcu nie wiadomo, kto i co się kocha. Nie wiadomo, czy jest to kochanie tej drugiej osoby, czy siebie samego, czy swojego wyobrażenia o miłości. Uczmy się od Matki pięknej miłości przeżywać miłość po cichu, po prostu autentycznie, jako niewzruszoną obecność, jako dar z siebie samego do końca. Kocham, więc nie szukam poklasku. Któryś za nas cierpiał rany. I Ty, któraś współcierpiała. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość nie szuka swego. Jezus nie szukał niczego dla siebie. Jego życie na ziemi to zapis dziejów absolutnej bezinteresowności. To nieustanne wychodzenie w stronę drugiego, to umiejętność dostrzeżenia ludzkich potrzeb. Przecież On przyszedł odnaleźć i ocalić tych, którzy zginęli. Umiał spojrzeć na człowieka zagubionego w spirali zła w taki sposób, jaki nikt inny nie podejmował, w jaki nikt dawno na tego człowieka nie patrzył. Gdy przymuszono Szymona, bo go przymuszono, by niósł krzyż Jezusa, to przecież ten akt był także aktem miłości Jezusa. Jezus musiał spojrzeć na niego w sposób przedziwny, w sposób głęboko poruszający, w sposób zmieniający jego życie. Przecież w jednym z listów świętego Pawła czytamy wzmiankę o synach Szymona, którzy są członkami pierwszej gminy chrześcijańskiej. Poprzez przywiązanie do krzyża Szymon mógł nauczyć się od Jezusa pod wpływem Jego spojrzenia nowego życia. To było spojrzenie, które uzdrawiało. Nie potrafimy kochać, jeżeli odchodzimy, jeżeli uciekamy w chwili, gdy pojawiają się trudności. Miłość nie jest sposobem na idealne życie. Miłość jest lekarstwem na cierpienia życia nieidealnego. Życia, które czasem przymusza do trudu, krzyża, ofiary. Decyzja trwania przy kimś musi liczyć się z tym, że zrezygnuje z szukania swojej korzyści, gdy będzie potrzebna pomoc. Decyzja trwania przy kimś musi liczyć się z tym, że w tym trwaniu chodzi o to, aby temu drugiemu, tej drugiej, było przede wszystkim dobrze. Kocham, więc jestem gotów nieść Twój krzyż. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość nie jest bezwstydna. Jezus jest zaprzeczeniem bezwstydności. On, który potrafi z największą delikatnością dotknąć tego, co w człowieku najbardziej bolesne, zranione, chroniąc jednocześnie przed niesprawiedliwym osądem, przed wyśmianiem, pogardą. Weronika być może tego doświadczyła, a na pewno umiała go w tym naśladować. Jej miłość jest na zawsze znakiem odwagi, znakiem wsparcia człowieka cierpiącego, poniżonego, odrzuconego. Miłość wymaga drobnych gestów, czułości, intymności, dla innych niewidocznej, ale bezcennej dla tego, który jej doświadcza. Może miłość więdnie i obumiera, podczas gdy my za bardzo zastanawiamy się, co jeszcze zrobić dla kochanej osoby. Może miłość więdnie i obumiera, gdy zamiast wykonać drobny gest, zastanawiamy się nad programami pomocowymi. Może raczej zastanówmy się nad tym, jak chronić ją na co dzień, szanując jej intymność. Nie ma miłości tam, gdzie ludzie burzą między sobą wzajemne poczucie bezpieczeństwa. Kocham, więc otaczam troską. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość nie unosi się gniewem. Jezus nie unosi się gniewem. Nie unosi się gniewem wtedy, gdy z każdej strony otaczają go ludzie, którzy życzą mu śmierci, którzy wykrzykują słowa nienawiści. On bierze to na siebie. On bierze to na siebie, traci siły i upada, ale nie przestaje kochać, bo nie może być miejsca na zło w sercu, które prawdziwie kocha. Jeżeli w nasze serca wejdzie gniew, jeżeli będzie podtrzymywany, pielęgnowany, podsycany najmniejszymi pretekstami, których nie zabraknie, to w końcu może zająć całe serce jak wirus, może doprowadzić do obumarcia tej tkanki miłości w nas. Od zła trzeba się wyraźnie odcinać. Każdy przejaw trzeba od razu demaskować. Przypatrzmy się dobrze swojej własnej miłości. Przypatrzmy się swojemu własnemu sercu i tej miłości, która w nim jest. Czy rzeczywiście nie ma tam miejsca na zło, nienawiść, gniew? Kocham, więc panuję nad sobą. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość nie unosi się pychą. Jezus nie unosi się pychą. Odpowiedź dana płaczącym niewiastom wymaga od nich określenia się. Kto był, kto jest dla nich w tej rozpaczy, w tym żalu ważniejszy? Rzeczywiście Jezus czy one same? W rozpaczy i bezradności bardzo łatwo rzucać oskarżeniami w drugą osobę i nie zastanawiać się, czy one nie będą bardziej krzywdzące niż to, co do nich doprowadziło. Miłość patrzy głębiej. Miłość patrzy bardzo głęboko i zawsze szuka możliwości powrotu do tego, żeby to Bóg był na pierwszym miejscu. Żeby to Bóg był tym, który nas pociesza, a nie nasze użalanie się nad sobą. Miłość to nie jest licytacja. W miłości nigdy nie ma miejsca na to, by stawiać pytanie, kto wygra. O prawdziwej miłości można mówić wtedy, gdy obie strony są wygrane. Kocham, więc umiem ustąpić. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Jezus nie cieszy się z niesprawiedliwości. On wziął tę niesprawiedliwość na siebie, do tego stopnia, że go przygniotła. To był ogromny ciężar dla tego, którego nawet poganie w czasie męki, w czasie ukrzyżowania nazwali sprawiedliwym. On stał się dla nas niesprawiedliwym, wziął na siebie niesprawiedliwość. Jak często można usłyszeć, że w miłości dla świętego spokoju lepiej jest czasem nagiąć prawdę. Ale prawdziwie święty spokój tak naprawdę pokazują święci. Ci, którzy są zawsze świadkami prawdy i którzy są zaprzeczeniem naszego rozumienia świętego spokoju. Niestety porządek świata często nie dopuszcza dziś sprawiedliwości, odrzuca ją, łamie jej zasady. Bycie w tak zwanym porządku tego świata okazuje się dziś dużo ważniejsze niż bycie sprawiedliwym. Ale nigdy nie będzie prawdziwej miłości tam, gdzie nie ma miejsca na stuprocentowe zaufanie. Gdy nie ma oparcia w poczuciu sprawiedliwości, w poczuciu tego, że możemy jej doświadczyć, że możemy o nią się ubiegać. Trzeba tak dać siebie, aby być kimś, przy kim ktoś inny będzie mógł czuć się bezpiecznie. Będzie znajdował swój porządek sprawiedliwości. Kocham, więc jestem przejrzysty. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziesiąta. Pan Jezus odarty z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość współweseli się z prawdą. Jezus cieszył się z prawdy. Przyciągał ludzi do siebie, bo On sam był i jest prawdą. Odarty z szat, wystawiony na widok publiczny, jest znakiem przestrogi dla nas, jest znakiem pytania o to, co my czynimy z prawdą. Ubiczowana, upokorzona, wystawiana na widok publiczny, po to, by inni mogli się pośmiać, by mogli cynicznie się pytać, cóż to jest prawda? Jaką wartość ma prawda dzisiaj? Czy można ją jeszcze cenić? Ale czy możemy sobie wmawiać, że to jest tylko problem tak zwanego dzisiejszego świata, a nie nas? To problem, który był w czasach Jezusa, jest też i teraz. W miłości wcale nie jest najwygodniej. Ciągle trzeba szukać wspólnego punktu odniesienia. I nie da się kochać, zakładając istnienie różnych prawd. przypuszczając i zakładając, że mogą istnieć obok siebie, że nie wejdą ze sobą w konflikt. Trzeba wspólnie walczyć o tę jedną prawdę, inaczej wszystko prędzej czy później się rozsypie, oparte o półprawdy. Jezus jest prawdą, jest tym najpewniejszym fundamentem, jest celem naszego życia. I dlatego trzeba Go szukać, trzeba Go poszukiwać jak najszybciej, jak najwytrwalej, bezkompromisowo. Kocham, więc szukam prawdy. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. Jezus zniósł to wszystko do końca. Z miłości zgodził się na to, by w kluczowym momencie życia pozostać tak bardzo bezradnym, unieruchomionym, bezsilnym. Tak łatwo nazwać go naiwnym, gdy patrzy się na jego ręce przybite do krzyża, na tę niemoc, na ten brak ruchu. Łatwo go nazwać łatwowiernym, skoro dał się wprowadzić na drzewo krzyża. Ale on wie, że z jego całkowitego daru będzie rodzić się nasza miłość, że z tej jego bezradności, za tą jego bezradnością pójdą rzesze świętych, niosących światu tę samą miłość, dalej nazywaną naiwną, dalej pogardzaną, nie będącą w cenie i dalej rodzącą jednocześnie kolejne piękne owoce. Prawdziwa miłość powinna uwalniać z poczucia bezradności, nie pozwalając, aby ktokolwiek poczuł się sam ze swoimi problemami. Ale jednocześnie miłość zgadza się na obecność drugiego człowieka w tej bezradności, na wypuszczenie inicjatywy ze swoich rąk, oddanie swojej potrzeby kontrolowania, oddanie temu drugiemu, bo kocham, więc wspólnie damy radę. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość nie pamięta złego. Jezus nie chciał pamiętać złego. Wisząc na krzyżu, modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To na pewno najtrudniejszy sprawdzian miłości. Gdy mimo wszystko przestaje być pięknie brzmiącą deklaracją, a zaczyna kosztować cierpienie i łzy. Gdy w miłości przyjmuje się kogoś takim, jakim jest, trzeba liczyć się z ranami, trzeba liczyć się z bólem. Nie ma prostych słów na rany zadane przez kochaną osobę. Nie da się w łatwych słowach powiedzieć o przebaczeniu. Jeśli da się, to jest ono fikcyjne, jest sloganem. Słowa Jezusa z krzyża to może najbardziej niezrozumiały obraz miłości w dziejach świata. Jeśli nie radzimy sobie z przebaczeniem, jeśli mamy z tym wciąż wielkie trudności, to chociaż prośmy Boga, prośmy o to, żeby umieć pomodlić się za tę osobę. Kocham, więc przebaczam. Któryś za nas cierpiał rany. I Ty, któraś współcierpiała. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Nadzieja, którą Jezus przekazał światu, została wraz z Jego ciałem złożona w ręce tych, którzy mieli odwagę ją przyjąć, nieść dalej. To jest nadzieja złożona w ręce Maryi, trzymającej Jego ciało. To jest nadzieja złożona w ręce Józefa, który dołożył starań, aby godnie Go pochować. Józefa z Arymatei. Miłość widzi sens tam, gdzie inni go nie widzą. Miłość widzi wartość w tych, których inni spisali na straty. Czasem miłość niesie człowieka jak na skrzydłach, czasem te skrzydła zostają podcięte. Ale nawet wtedy, gdy mniej lub bardziej boleśnie dotykamy ziemi, obijając się o nią, jesteśmy przecież bliżej fundamentu. Jeśli miłość budujemy na odpowiednim fundamencie, to taki upadek na nowo umocni nas w nadziei, bo Jezus chce ją nam dawać naprawdę obficie. Kocham, więc ufam, że to ma sens. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Miłość nigdy nie ustaje, więc Jezus nie przestał kochać. Jego śmierć nie przerwała miłości. Nie doświadczy nigdy miłości ten, kto chce ją ograniczyć, obramować jakimiś granicami. Nie da się miłości przetestować. Nie da się kochać na próbę. To iluzja. Nie da się w prawdziwej miłości żyć tylko na jakiś czas. Ona, przechodząc ponad trudnościami ziemskimi, musi prowadzić dalej, tam, gdzie nasze wyobrażenia już nie sięgają. Bo miłość jest silniejsza niż nasze wyobrażenia. Miłość jest silniejsza niż śmierć sama. Cisza, która wypełnia czas i przestrzeń po złożeniu do grobu, jest językiem Boga. To w ciszy uczymy się najbardziej miłości. Gdy znikną w niej wszystkie nasze warunki, wymówki, rozterki, wątpliwości, zastrzeżenia. To w ciszy grobu Jezusa, gdy już ucichł cały hałas związany z drogą krzyżową, z męką, z wyszydzeniem, z ostatnimi słowami, trzeba zadać sobie to najważniejsze pytanie o miłość. Czy mogę powiedzieć kocham bez żadnego ale, bez żadnego ograniczenia? Któryś za nas cierpiał rany. Któryś za nas cierpiał rany. Któryś za nas cierpiał rany. I Ty, któraś współcierpiała. Panie Jezu Chryste, który jesteś prawdziwą miłością ukrzyżowaną i zmartwychwstałą, przyjmij naszą modlitwę, przyjmij nasze dziękczynienie za tę miłość, którą jesteśmy obdarowani. Pozwól, że wypowiemy to dziękczynienie słowami świętego Pawła z jego hymnu o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mięć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Matko pięknej miłości, módl się za nami.
Odkrywając prawdziwą miłość, słuchaliśmy się, na czym ona polega, jak ona nas prowadzi. Mamy teraz chwilę przerwy do 16:30, możliwość skorzystania z toalety, ktoś, kto dojeżdża, może sobie pójść do pokoi i o 16:30 konferencja tutaj. Bo całość spotkań mamy tutaj oprócz Eucharystii, a nie bo msza święta, kaplicy Matki Bożej. Dlatego też witam tych, którzy docierają do nas, którzy chcą być razem z nami, aby odkrywać piękno miłości, pięknie tej, która jest samą miłością Maryi, która odpowiedziała na miłość Boga. Czas przerwy do 16:30. Bardzo proszę, żebyśmy też mogli być tak punktualni. Zapraszam serdecznie na tą pierwszą naszą konferencję, abyśmy mogli wejść, nie wiem, czy tam na zewnątrz są, bo trzeba by tam poprosić, jeśli tam osoby są, żeby weszły, abyśmy mogli już rozpocząć to nasze spotkanie już bardzo konkretnie w tej tematyce, po tym duchowym owocu miłości poprzez drogę krzyżową. Teraz chcemy wejść jeszcze głębiej w te refleksje nasze, żebyśmy umieli odczytywać to, co jest piękne w życiu człowieka. Miłość, która kształtuje godność osoby, a która tak bardzo cię jest poszarpana i zniszczona. A trzeba nam odkrywać na nowo tę prawdę i tę rzeczywistość. Niech Maryja nam w tej drodze pomaga i umacnia swoją matczyną miłością, a także niech wyprasza nam ten dar mądrości i roztropności na drogach naszego życia. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryja, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryja.
Matka pięknej miłości w czasie pogardy serca. Chciałbym najpierw bardzo krótko usprawiedliwić się, czy wytłumaczyć, dlaczego właśnie ten temat. Matka pięknej miłości, no bo stając w takim miejscu w obliczu, czy przed obliczem jasnogórskiej Pani, nie sposób nie dostrzec tego blasku miłości, tej pięknej miłości ofiarnej, tej miłości najczystszej, która dzisiaj wydaje się być szczególnie ważna, szczególnie istotna w tej sytuacji, którą dzisiaj przeżywamy, w tym straszliwym zmaganiu, o którym jeszcze kilka słów będę chciał powiedzieć. Mamy jakiś straszliwy i bardzo dramatyczny konflikt między tym, co jest piękną miłością nieprzemijającą, bardzo trwałą, a tym, co jest pogardą rzeczywiście dla miłości. Przedwczoraj bodajże dotarła do mnie wiadomość o śmierci mojej znajomej, mojej przyjaciółki, chyba tak mogę powiedzieć, którą znałem od wielu, wielu lat, od czasów seminaryjnych. Kobieta nieco starsza ode mnie, która od 4 czy 5 roku życia po zachorowaniu na Heine Medina była osobą niepełnosprawną, przeleżała 60 kilka lat życia w łóżku albo przesiedziała na wózku jeszcze przez ileś lat wcześniej, kiedy mogła jeszcze siedzieć, ostatnie lata spędziła na leżąco. W ostatnich latach niewiele mieliśmy już takiego bezpośredniego kontaktu, czasem jakiś kontakt telefoniczny. Wiem, że każdego dnia omadlała wszystkimi możliwymi modlitwami i drogami do Pana Boga sprawy i moje, i moich współbraci w kapłaństwie, których wielu znała, i sprawy Polski, i Kościoła. I bez najmniejszej przesady mogę tak to określić. Ale wspominając jej życie, jednocześnie nie mogę nie zauważyć życia jej siostry, przyrodniej notabene, która przez całe te lata opiekowała się tą swoją siostrą, opiekowała się w sposób, nie waham się też powiedzieć, heroiczny, niezwykle ofiarny, oddając dosłownie swoje życie za nią, w tym sensie, że nie założyła rodziny, nie podejmowała żadnych jakichś prób budowania swojego własnego, osobistego życia poza właśnie tą troską o Jolę. Wczoraj z dzisiaj obchodziła swoje imieniny i akurat właśnie w ten dzień imienin dostała ten szczególny, można powiedzieć, bardzo specyficzny, odczytywany jedynie w perspektywie wiary, prezent, jakim stało się przejście jej przyrodniej siostry do domu ojca, bo niewątpliwie tam Jola trafiła. Mówię bardzo nieporadnie o takiej sytuacji codziennej miłości, których, jak wiemy, jak doskonale, drodzy w Chrystusie, wiecie i znacie podobne sytuacje ze swojego życia. Sytuacje, które bardzo często są pomijane milczeniem, które są po prostu, nie stają się ani spektakularnymi newsami medialnymi, ani nie robi się o nich reportaży. A z drugiej strony jesteśmy świadkami tej straszliwej banalizacji miłości. Ktoś kiedyś opowiadał mi taką anegdotę, bardzo brutalną, żeby nie powiedzieć wręcz wulgarną, ale ośmielę się ją tutaj przytoczyć. Ona stanowi jakąś ilustrację tego, czym dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, dzisiaj jest miłość. Otóż budzi się po upojnej nocy chłopak przy boku dziewczyny, z którą spędził tę noc, i kiedy ona się budzi, wybudza, wstaje, ubiera i chce wychodzić z domu, on mówi: kochanie, byłaś naprawdę wspaniała. Przypomnij mi tylko, jak masz na imię, żebym chociaż przez jakiś czas o tobie pamiętał. Konfrontacje dwóch sposobów rozumienia miłości, dwóch sposobów przeżywania miłości. Przywołuję, drodzy w Panu, te dwa obrazy zupełnie nieprzystające do siebie, ale po to, żeby w jakiś sposób wprowadzić nas w przepiękny tekst Karola Wojtyły z jego medytacji przed sklepem jubilera, tej medytacji o sakramencie małżeństwa. Tam mniej więcej w centralnej części tego dramatu pojawia się taka wypowiedź Adama, narratora, który jest taką postacią komentującą niektóre sytuacje. Wiemy zresztą, że cały ten dramat jest bardzo mało dramatyczny w pewnym sensie. Niewiele tam się dzieje. To są portrety trzech par. Pary Andrzeja i Teresy, którzy są parą zakochaną i wierną sobie do końca. Portret Anny i Stefana, to jest para dotknięta pęknięciem miłości, pokusą zdrady, pokusą niewierności. I wreszcie spotykają się w trzeciej odsłonie tego dramatu Monika i Krzysztof, dzieci z obu tych par wcześniejszych, unoszące niejako w sobie doświadczenie tych dwóch miłości, tej wiernej, niezerwanej i tej nadszarpniętej, pękniętej, która ocierała się już o granice zdrady. Z tym doświadczeniem oni zaczynają budować swoje życie. I gdzieś między tymi portretami pojawia się właśnie taki komentarz Adama, narratora, który próbuje zinterpretować szereg opisów, zdarzeń, słów, które padają w tej medytacji. I mówi właśnie ten narrator: to właśnie zmusza mnie do myślenia o ludzkiej miłości. Nie ma sprawy, która bardziej niż ona leżałaby na powierzchni ludzkiego życia. I nie ma też sprawy, która bardziej od niej byłaby nieznana i tajemnicza. Rozbieżność między tym, co leży na powierzchnią, a tym, co jest tajemnicą miłości, stanowi właśnie źródło dramatu. Jest to jeden z największych dramatów ludzkiej egzystencji. Powierzchnia miłości ma swój prąd. Prąd szybki, migotliwy, łatwo zmienny. Kalejdoskop fali, sytuacji tak pełnych uroku. Prąd ten jest czasem zawrotny, także porywa ludzi, porywa kobiety i mężczyzn. Porwani myślą, że wchłonęli całą tajemnicę miłości, a tymczasem nawet jej nie dotknęli. Są przez chwilę szczęśliwi, bo mniemają, że dotarli do granic egzystencji i wydarli wszystkie jej tajniki, tak że nie pozostało już nic. Tak właśnie. Po drugiej stronie tego uniesienia nie pozostaje nic. Poza nim jest tylko nic. A nie może. Nie może pozostać nic. Słuchajcie, nie może. Człowiek jest jakimś kontinuum, jakąś całością i ciągłością, więc nie może pozostać nic. Myślę, że to są przejmujące słowa. Jeden z największych dramatów ludzkiej egzystencji. Powierzchnia miłości ma swój prąd. Prąd ten jest czasami zawrotny, tak że porywa ludzi. Porwani myślą, że wchłonęli całą tajemnicę miłości, a tymczasem nawet jej jeszcze nie dotknęli. I mogą się osunąć w nic, w nicość, w pustkę. I chcąc uniknąć owego osunięcia w owo nic, chcąc uniknąć tego wpadnięcia w prąd, który unosi ku nicości, bo człowiek jest jakimś kontinuum, jakąś całością i ciągłością, więc nie może pozostać nic. Chcąc uniknąć tego wszystkiego, Jan Paweł II 40 lat temu, w 79 roku, w swojej pierwszej programowej encyklice dał nam propozycję, dał nam szansę przeżycia naszego człowieczeństwa tak, aby nie osunąć się w nicość. W 10 numerze tej encykliki padają jedne z najpiękniejszych chyba słów w całym pontyfikacie papieskim. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie, nie uczyni w jakiś sposób swoją. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów, jeśli tak wolno się wyrazić, ludzki wymiar tajemnicy odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, swoją godność i wartość swego człowieczeństwa. Drodzy w Panu, jest to napięcie między uniesieniem i zatraceniem w nicość, które dzisiaj jest rzeczywistością, ośmielę się powiedzieć, niezwykle niebezpieczną, niezwykle zagrażającą. A afirmacją godności, którą proponuje Jan Paweł II, którą proponuje Kościół, wskazując na Chrystusa, Boga miłości. To napięcie rozgrywa się w sercu człowieka, rozgrywa się w sercu jego dramatu, jakim jest właśnie miłość. I to chyba dlatego o miłość toczy się dzisiaj tak wielki spór. To dlatego toczy się spór o tę instytucję miłości, jaką jest małżeństwo. I zarazem to jest spór o przyszłość. Spór bardzo świadomy, bardzo konsekwentny. Jan Paweł II napisał w swojej adhortacji o małżeństwie, Familiaris Consortio, która warta jest wciąż czytania, tak jak i wszystkie inne dzieła Jana Pawła II. Napisał w tej adhortacji takie proste zdanie, które doskonale znamy, bo ono było wiele razy, wiele tysięcy razy cytowane. Przyszłość świata i Kościoła idzie poprzez rodzinę. Przyszłość świata i Kościoła, przyszłość każdej społeczności, każdego narodu, całych kontynentów, całego globu i nas jako wspólnoty Kościoła idzie przez rodzinę. I dlatego zmaganie o rodzinę jest sporem o przyszłość, jest dosłownie sporem o nasze być lub nie być. To jest szczególny spór między kulturą współczesną a wiarą. Z jednej strony współczesna kultura próbuje nas przekonać, że małżeństwo, że rodzina to są rzeczywistości już byłe, że przeminęło z wiatrem, że to już jest po prostu coś tak konserwatywnego, że po prostu, że nie ma sensu do tego wracać. Próbuje się nam wmówić, że małżeństwo i rodzina co najwyżej może być źródłem jakiejś opresji, jakiejś przemocy domowej, bo przecież tak się mówi w tej słynnej konwencji przemocowej, że źródłem przemocy w rodzinie jest stereotyp małżeństwa utrwalony w oparciu o wzorce religijne. To jest oczywiście ten bełkot nowomowy unijnej, który wyraża się prosto i zwięźle w gruncie rzeczy. Próbuje nam mówić, że źródłem przemocy jest małżeństwo, zwłaszcza sakramentalne. Dlatego trzeba to małżeństwo znieść, trzeba je zamienić na jakieś związki polimorficzne. Żyjemy w czasach bardzo specyficznej kultury. Gdyby chcieć ją określić jakimś jednym słowem, to myślę, że takim wspólnym mianownikiem tej kultury jest to trochę dziwne może słowo postmodernizm, ponowoczesność. Można na różne sposoby opisywać tę ponowoczesność i postmodernizm, ale spróbuję to zrobić za pomocą obrazu, który myślę, że części przynajmniej z nas jest znany. Jest taka książka bardzo fascynująca włoskiego pisarza Umberto Eco, Imię Róży. Na podstawie tej książki nakręcono też znakomity film z Seanem Connery w roli głównej, o ile dobrze pamiętam. Książka rzekomo dotyczy średniowiecza, to znaczy opisuje spory mnichów w średniowieczu. W jakimś klasztorze ma się odbyć debata między franciszkanami jednymi, a jakimiś drugimi mnichami. Ma być spór o ubóstwo Chrystusa, na ile ono było radykalne, na ile Chrystus mógł posiadać szaty, a na ile nie mógł posiadać szaty i tak dalej, i tak dalej. Ale w trakcie przygotowań do tej debaty w klasztorze, który jest miejscem akcji, zaczynają dziać się dziwne, niepokojące rzeczy, giną poszczególni mnisi. Trup ściele się gęsto, do klasztoru przybywa niejaki Wilhelm z Baskerville, taki bardzo uzdolniony intelektualnie i detektywistycznie, taki ojciec Mateusz we współczesnej postaci. Przybywa właśnie ten Wilhelm z Baskerville i ma za zadanie po prostu rozwikłać zagadkę, co jest przyczyną tych zbrodni, kto oczywiście, kto za nimi stoi. Próbuje i posługuje się sylogizmem arystotelesowskim, logiką myślenia, precyzyjnym sposobem wnioskowania i tak dalej, i tak dalej. To nie zmienia faktu, że trup nadal się ściele i ostatecznie wszystko kończy się klęską. Klęską straszliwą, dlatego że gdzieś pod koniec powieści dociera do nas to, że za tymi wszystkimi zbrodniami kryła się książka, kryła się księga o radości, nieznane dzieło Arystotelesa, unikalne dzieło, które ktoś chciał spalić, bo nie odpowiadało wizji takiej mrocznych czasów średniowiecza. Książka o radości nie pasowała do tych czasów. Z drugiej strony tą książkę próbowano wykraść, ocalić. No i wokół tej książki działy się różne dziwne rzeczy, dramatyczne, ale dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Dlatego, że książka kończy się dwoma charakterystycznymi epizodami. Po pierwsze, płonie klasztor i biblioteka. Kończy się wszystko spaleniem klasztoru i biblioteki. Co to znaczy, że płonie klasztor i biblioteka? To znaczy, że płonie siedlisko wiary i rozumu. Płonie siedlisko wiary i rozumu. Zostają tylko zgliszcza. A główny bohater, Wilhelm z Baskerville, nie rozwikławszy żadnej sprawy, chociaż wciągnął nas w tę intrygę na kilkuset stronach, śledziliśmy, w jakiś sposób towarzyszyliśmy mu, przeżywaliśmy różne stany emocjonalne, ale nic nie zostało wyjaśnione, niczemu nie zdołał zapobiec. Ten człowiek wyrusza przed siebie, ale wyrusza bez jakiegokolwiek celu, wyrusza jak włóczęga. Wyrusza jako włóczęga, który nie ma przed sobą celu. Drodzy Chrystusie, średniowiecze nie paliło klasztorów i bibliotek. Średniowiecze stawiało klasztory i uniwersytety. Średniowiecze fundowało nam fundamenty wiary i rozumu. I to jest pewnik. To nasza epoka niszczy wiarę i rozum. To nasza epoka pali klasztory i biblioteki. Nasza epoka nie potrafi sobie, powiedzmy, poradzić, już tak mówiąc bardzo symbolicznie i zarazem wizualnie, czy i jak odtworzyć na przykład Notre Dame. Czy jest sens, czy jest potrzeba. Czy jeżeli ją odtworzyć, to jako świątynię, czy też jako miejsce spotkań kulturowych. Oranżerię być może na dachu, w której będzie można wypić kawę, porozmawiać sobie o byle czym, bez jakiegokolwiek celu, sensu i ładu, bo nasza epoka zniszczyła też status pielgrzyma. Oczywiście trudno o tym mówić tu na Jasnej Górze, gdzie pewna enklawa ludzi przychodzi właśnie szukając sensu życia. Ale w takiej ogólnej przestrzeni dzisiejszy człowiek żyje nie jako wędrowiec zmierzający do celu, ale właśnie jako włóczęga, który zadowala się jakimiś epizodami, jakimiś doraźnymi fragmentami życia. I tym jest właśnie postmodernizm, jest zniszczeniem wiary i rozumu, zniszczeniem pewników opartych na rozumie i na wierze, zniszczeniem jakichkolwiek fundamentów prawdy. Prawda nie jest w cenie, jest wielość prawd, jest pluralizm prawd, jest archipelag wartości, które mogą być zupełnie ze sobą sprzeczne i nie muszą być ze sobą w żaden sposób powiązane. I człowiek przestaje być pielgrzymem zdążającym do celu. Mówienie o celowości, o sensie. Człowiek dzisiaj współczesny nie chce zadawać sobie tych pytań. Pisał o tym bardzo dobitnie święty Jan Paweł II Fides et Ratio, że nasza epoka jest taką epoką, w której właśnie nie tylko nie chcemy pytać się o sens, ale nie wiemy, czy jest sens stawiania tego pytania o sens. I to jest dramat naszej współczesności. A jednym z przejawów tego dramatu jest niszczenie wszelkich podstaw, wszelkich pewników, w tym właśnie takich pewników jak dotychczas nienaruszalna, przecież podstawowa, jak mówiliśmy, komórka społeczna, jaką jest małżeństwo. Takim niszczeniem pewników jest też tożsamość płciowa człowieka. To właśnie dlatego w naszej epoce niszczy się to, co jest podstawowym wymiarem opisującym nasze człowieczeństwo, zarówno w wymiarze egzystencji pojedynczej, jak i w wymiarze podstawowej struktury. To jest klimat sprzyjający właśnie do takiego niszczenia. I dlatego dzisiaj w tej współczesnej kulturze czy antykulturze małżeństwo stało się dowolnym związkiem egoistycznych indywiduów, kierujących się zaspokojeniem własnych przyjemności. Ponieważ za kilka dni będę uczestniczył w takiej konferencji w Krakowie na temat gender w Europie. Dowiedziałem się o tym stosunkowo niedawno, więc dosłownie w tych dniach, wczoraj konkretnie, zacząłem sobie zbierać jakieś materiały i gdzieś tam po drodze zacząłem sobie rozczytywać się o tym, co się mniej więcej dzieje. w sferze zmieniających się modeli rodziny. Więc okazuje się na przykład, że gender już niedługo przestanie być powiedzmy jakimś głównym problemem, czy powiedzmy jakimś wyrazem oryginalności i nowoczesności, to znaczy związki polimorficzne, związki transseksualne, biseksualne, kazirodcze, homoseksualne, to już po prostu niedługo będzie rzeczywistość taka zupełnie banalna, można powiedzieć. Okazuje się, że są już takie strony internetowe, self-marriage, coś tam, powiedzmy self-marriage organization, powiedzmy, gdzie człowiek może sam na stronie sobie wybrać jakiegoś wirtualnego partnera i związać się z nim związkiem małżeńskim. We Francji toczy się taki dramatyczny bój pewnej Francuzki, która ubiega się o ślub ze swoim robotem, ponieważ obdarza go niezwykle czułymi uczuciami, jednocześnie ma pewność, że jest to partner absolutnie wierny, zaprogramowany na 100% wierność, więc po prostu można pytać, jakie są granice tego szaleństwa. Ale z drugiej strony zauważmy, że to szaleństwo właśnie jest i ono jest oparte na tym prostym rozmontowaniu małżeństwa jako wspólnoty miłości i pokazaniu, że to jest dowolny związek egoistycznych indywiduów, które chcą zaspokoić własną przyjemność. Jeżeli przyjmiemy taki model tego związku, no to może być związek dwóch indywiduów homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych, ale może być też związek zoofilski czy związek właśnie człowieka z robotem. Tu nie ma po prostu już wtedy żadnych innych ograniczeń, bo po prostu przedefiniowaliśmy rozumienie małżeństwa. I to jest to, co dzisiaj dokonuje się jako inwazja tej kultury, tej antykultury, która w sposób mniej lub bardziej ironiczny niszczy naszą rzeczywistość, niszczy fundamenty naszej rzeczywistości. Jedyną kontrpropozycją, jedynym tutaj zdecydowanym momentem sprzeciwu pozostaje wiara. Pozostaje katolicyzm, trzeba powiedzieć wprost, pozostaje katolicyzm, a nawet chciałoby się powiedzieć dzisiaj pozostaje tradycyjny katolicyzm czy konserwatywny katolicyzm. To znaczy ten, którego jesteśmy reprezentantami, ten, który jest oparty na tradycyjnym nauczaniu Kościoła, ten, który odwołuje się do Pisma Świętego, odwołuje się w czasach współczesnych do Humanae Vitae Pawła VI, do katechez Jana Pawła II, do jego nauczania, do encykliki o miłości papieża Benedykta XVI. To jest katolicyzm, który proponuje nam pełną prawdę o człowieku. Prawdę o człowieku, która odsłaniana jest w perspektywie Boga. Taką właśnie wizję człowieka odsłanianego w perspektywie Boga prezentował nam niestrudzenie święty Jan Paweł II. Z jednej strony można powiedzieć, że ukazywał nam rzeczy niezwykle proste, bo mówiąc o człowieku miał na myśli przede wszystkim fakt, że człowiek to mężczyzna i kobieta, że mężczyzna i kobieta są obrazem Boga. Ale warto zauważyć, że to proste stwierdzenie, że człowiek jest mężczyzną i kobietą i że mężczyzna i kobieta są obrazem Boga, to niezwykle proste stwierdzenie, ono zyskuje swoje znaczenie, gdy spróbujemy wejść w tajemnicę stworzenia, w biblijny opis, dwa opisy stworzenia zawarte w Biblii. Mimo różnic stylistycznych obu tych opisów, daje się wyciągnąć z nich podstawową tezę o wyjątkowej godności człowieka, o tym, że człowiek jest inaczej i wyżej w stosunku do otaczającego go świata. Że właśnie tym, co wyróżnia człowieka, co nadaje mu wyjątkową wartość, jest fakt bycia stworzonym na obraz Boży. I jednocześnie, co jest rzeczą niezwykle istotną, że w tym stworzeniu na obraz Boży zawarty jest wymiar daru. Zawarty jest wymiar daru. To jest sprawa niezwykle istotna, dlatego że ona pozwala nam dostrzec, że nie tylko mężczyzna i kobieta są obrazem Bożym w swoim jednostkowym istnieniu, ale że mężczyzną i niewiastą stworzył ich, a więc są obrazem Bożym we wzajemnym odniesieniu, we wzajemnej relacji osób. Być człowiekiem to być darem dla drugiego, być wzajemnym darem dla siebie. Ten dar pochodzi od osobowego dawcy. Do niego też zmierza, powinien zmierzać, ale w nim też znajduje pomoc. W słowach przysięgi małżeńskiej, które są wypowiadane w liturgii, padają te słowa niezwykle, powiedziałbym, odważnego, żeby nie powiedzieć wręcz zuchwałego wyzwania rzucanego przyszłości. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Można powiedzieć, jest w tych słowach pewna wręcz zuchwałość. Nie waham się tak powiedzieć, bo cóż możemy przewidywać odnośnie dnia jutrzejszego. A ślubować przyszłość to jest naprawdę wielka odwaga. Ale po tych słowach przychodzi właśnie to zdanie, które nie może być traktowane jako tylko taki pobożnościowy dodatek. Ono jest fundamentem. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Bo właśnie to, że będziemy darem dla siebie, że możemy być darem dla siebie i że ten dar może budować nadzieję przyszłości niezwykle odważną, on musi być oparty właśnie na tym, który jest dawcą naszego daru, który chce ten dar przyjąć od nas, ale który jednocześnie gwarantuje też pomoc w realizacji tego daru. Inaczej zostalibyśmy skazani na niewystarczalność, na bezradność. I ta ludzka niewystarczalność szuka intensywnie pomocy w Bogu. Znowu odwołam się do przed sklepem jubilera Karola Wojtyły. Tam znajduje się w tej pierwszej części tego dramatu taki tekst chóru, który jak gdyby znowu komentuje tę miłość, która jest w Andrzeju i w Teresie. Moim zdaniem przepiękne słowa, pozwolę je sobie tutaj przywołać. Miłość pulsuje w skroniach, w człowieku staje się myślą i wolą. Wolą bycia Teresy Andrzejem, wolą bycia Andrzeja Teresą. Jakże uczynić Tereso, by na zawsze pozostać w Andrzeju? Jakże uczynić Andrzeju, by pozostać na zawsze w Teresie? Skoro człowiek nie przetrwa w człowieku i nie wystarczy człowiek, ciało, przez nie przesuwa się myśl, nie zaspokaja się w ciele i przez nie przesuwa się miłość. Tereso, Andrzeju, szukajcie przystani dla myśli w swych ciałach, dopokąd są. Szukajcie przystani miłości. Szukajcie przystani miłości. No właśnie, szukać przystani miłości. Szukać przystani miłości. Drodzy Chrystusie, podejmujemy te rozważania w bardzo szczególnym miejscu i w bardzo szczególnym kontekście. Podejmujemy je jako Bractwo Maryi Panny Królowej Korony Polski i podejmujemy je w kontekście zbliżającego się już lada kilkadziesiąt godzin Adwentu, który będzie nas prowadził do Bożego Narodzenia. Chrystus przychodzi na świat w rodzinie, przychodzi poprzez małżeństwo i rodzinę. Nie inaczej, choć przecież mógł inaczej, ale przyszedł właśnie w ten sposób. Przychodzi na świat poprzez rodzinę żyjącą w swojej epoce, w swojej kulturze, w bardzo specyficznej presji politycznej, która przecież wypełnia tę przestrzeń i ten czas. To było małżeństwo wpisane w kulturę i tradycję kulturową swojego czasu. To było małżeństwo żydowskie, a więc małżeństwo patriarchalne, gdzie mąż w dużym stopniu decydował o losie swojej żony. I to jest małżeństwo, które w samym początku zostaje dotknięte kryzysem. W adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitiae pojawiają się takie dwukrotnie chyba zdania będące cytatami z jakiejś konferencji biskupów latynoamerykańskich. Ci biskupi piszą, nie ma małżeństw idealnych. Nie ma małżeństw idealnych. No więc zastanówmy się przez moment, czy idealne było małżeństwo Maryi i Józefa w sytuacji, w której w samym momencie zaistnienia tego małżeństwa Józef dowiaduje się, że Maryja znalazła się brzemienną. Przecież to oznacza, że pada na Maryję cień niewierności, podejrzenia o niewierność. I ewangelista pisze, Józef zamierzał oddalić ją potajemnie. A następnie stwierdza, gdy powziął tę myśl, a więc nie była to sprawa pochopna, nie była to sprawa emocjonalna. On podjął myśl, powziął tę myśl, a więc decydował się. Ta decyzja dojrzała w jego duszy i postanowił ją zrealizować. I ta decyzja o oddaleniu Maryi wynikała stąd, że Józef nie chciał dać swego imienia dziecku, które nie było jego, a równocześnie chciał uniknąć zniesławienia Maryi. Tym bardziej, że uznanie Maryi za niewierną miało swoje straszliwe konsekwencje. Pragnął jej uniknąć tego zniesławienia i tych konsekwencji. I rozwiązaniem, które jawi się mocą jego wrażliwego serca, mocą jego sumienia, to jest decyzja, by oddalić ją potajemnie, ponieważ był człowiekiem sprawiedliwym. No właśnie to stwierdzenie, że Józef był człowiekiem sprawiedliwym, stanowi tutaj klucz do zrozumienia całego dramatu. Bo sprawiedliwość biblijna to nie jest jakiś legalizm, to nie jest tylko wyraziste przestrzeganie prawa, ale dostrzeżenie realizującego się planu Bożego w wydarzeniach. Być człowiekiem sprawiedliwym to znaczy być człowiekiem przymierza, być człowiekiem, który ufa Bogu piszącym na kartach ludzkiej historii. Być zgodnym z prawem, które Bóg po prostu wyznacza w ludzkich dziejach. Józef, będąc człowiekiem sprawiedliwym, był zdecydowany pełnić wolę Boga. A więc nie tyle chciał się pozbyć Maryi jako kłopotliwego balastu, ale mógł uznać, że nie może przywłaszczyć sobie kobiety, na którą Bóg zapewne położył swoją dłoń i dlatego jest nietykalna. Stawał w obliczu niepojętej tajemnicy, niepojętego dramatu. Z jednej strony tak na pierwszym impulsem po ludzku sądząc mógłby wnioskować, że doszło tu do aktu niewierności. Z drugiej strony mógł przypuszczać, że Bóg położył na Maryi swoją dłoń. W tej sytuacji może lepiej wycofać się z tego wszystkiego, oddalić ją. Postanowił nie włączać się w tajemnicę przekraczającą możliwości zrozumienia z jego strony. Nie pytał ludzi o radę. Nie znajdując rozwiązania, mocą własnego sumienia pragnął pokornie wycofać się z całej sprawy i oczekiwać w milczeniu na Boże decyzje. Drodzy Chrystusie, zauważmy, to jest dramat, to jest kryzys, ewidentny kryzys u zarania małżeństwa. Nie ma małżeństw idealnych, zgoda. To małżeństwo też trudno było i będzie uznać za idealne. Na początku małżeństwa jest kryzys. Trudno uznać za idealne dalsze momenty tego życia, więc miejsce porodu, przymusową emigrację, inne jeszcze epizody. Ale warto spojrzeć na całą tę sytuację pod kątem pewnych zespołów możliwości działania, bo pierwsza możliwość, jaką dyktuje właśnie kultura, jaką dyktuje kultura współczesna, starotestamentalna, to jest możliwość niezwykle drastyczna, ale dopuszczalna. Sytuacja męża była w tej kulturze bardzo uprzywilejowana. Żonaty mężczyzna cudzołożył tylko wtedy, gdy naruszał prawo własności innego mężczyzny, a więc gdy współżył z jego żoną, czy współżył z jego niewolnicą. Wtedy naruszał prawo, dlatego był karany, ale w każdej innej sytuacji, kiedy by współżył poza swoim związkiem małżeńskim z jakąkolwiek inną kobietą stanu wolnego, nie było problemu z punktu widzenia prawa. Natomiast kobieta zawsze była czyjąś własnością, własnością swojego ojca, własnością swojego męża i dlatego zawsze w sytuacji cudzołóstwa była oskarżona o straszliwy czyn, o straszliwe przestępstwo. Mąż podejrzewający o niewierność miał w tej kulturze prawo bardzo ostrej reakcji. Druga możliwość to jest taka, jaką daje ludzkie sumienie, wrażliwe sumienie, które dotyka tajemnicy, które jest bezradne wobec tej tajemnicy. I tutaj właściwie wyraża się decyzja Józefa, oddalenia Maryi, wycofania się z tej tajemnicy. Jest wreszcie trzecia możliwość, ta, która zostaje spełniona, która staje się faktem. W sytuacji zakłopotania Józefa interweniuje anioł. Józefie, nie bój się przyjąć do siebie Maryi. Nie bój się przyjąć do siebie Maryi. Interweniuje anioł, usuwa wątpliwości. Józef zawierzył Bogu sytuację kryzysową. Zatem nie kultura, nie samo etyczne sumienie oparte na ludzkiej roztropności, ale wiara uratowały to małżeństwo. Nie kultura, nie etyka i rozsądek, ale wiara uratowały to małżeństwo. Nie ma małżeństw idealnych. Zapewne tak, ale mogą być małżeństwa święte. Nie ma miłości idealnej. Z pewnością tak, zapewne tak, ale może być miłość, która bezgranicznie zawierza Bogu i która jest wtedy miłością absolutnie spełnioną. Miłością, która jest znakiem ludzkiej świętości.
W obliczu tej prawdy, że Bóg jest miłością, odkrywa się całą rzeczywistość życia i powołania człowieka, które ksiądz profesor nam ukazał. Tego chcemy to odkrywać w tym chaosie teraz tej propagandy, która jest, żebyśmy byli ugruntowani w prawdziwej miłości. Bóg jest źródłem miłości. Bogu jest miłość i z Boga jest miłość. Dlatego też niech ta miłość, która kształtuje życie człowieka, a płynie od Boga, będzie źródłem nas wszystkich prawdziwej miłości, doświadczenia. Dlatego też pójdziemy na Eucharystię, aby zaczerpnąć z tego źródła miłości Boga, kiedy nas obdarzy swoim ciałem, abyśmy ugruntowani mogli się wzmacniać miłością Boga w naszym życiu, tak bardzo potrzebną. Dzisiaj w tym chaosie świata, żebyśmy się nie pogubili, bo trzeba jasnego świadectwa, jasnych, precyzyjnych sformułowań. Tak nasunęła mi się myśl kardynała Karola Wojtyły, kiedy to jeszcze, można powiedzieć, już w niedługim czasie przed wyborem na stolicę Piotrową w Krakowie mówił o tym, jak można manipulować słowem, a chodziło to wówczas o słowo, o zabójstwo dziecka, mówiąc o aborcji. I wtedy jednym z tych spotkań Karol Wojtyła mówi, że trzeba precyzyjnie, umiejętnie nazywać prawdę. Człowiek to jest ten, który powstał z miłości małżeńskiej. Zabójstwo człowieka nie można powiedzieć aborcja, tylko jest to zabójstwo. To nie jest płód, tylko człowiek. Dlatego on wtedy tak naświetlił precyzyjnie, żeby umiejętnie nazywać rzeczywistość życia. I dzisiaj widzimy, jak bardzo potrzeba nam tej precyzji nazywania rzeczywistości życia. Za co księdzu profesorowi dziękuję, że tak nam o tym przypomina. A my spotykamy się na Eucharystii o godzinie 18:30 w Kaplicy Matki Bożej. Myślę, że Wiadomo, że wszyscy się aż tak, żebyśmy usiedli w kaplicy, w tym pierwszym części kaplicy będzie trudno, ale ile kto może wcześniej, 15 po 6, tam proszę podejść. Ktoś chce usiąść, to myślę, że dzisiaj jeszcze tak dużo pielgrzymów nie będzie. A jest to czas taki szczególny, że będzie taka możliwość, ufam, takiego spokojnego przeżycia sobie, bo jutro już jest inny wymiar tych spotkań różnych grup pielgrzymów. Mimo, że jest koniec roku liturgicznego, mimo, że jest koniec listopada, ale właśnie to jest przedziwna tajemnica tego miejsca, obecności Matki Bożej, że w tej chwili to nie ma czasu na Jasnej Górze, kiedy by nie było pielgrzymów u Matki Bożej. Może być mniejsza ilość pielgrzymów, ale tu zawsze są w tej chwili. Zresztą ja mówię, mogę doświadczyć, że jak dawniej, jeszcze kilka lat temu w listopadzie można było w konfesjonerię poczytać jakąś książkę w listopadzie, tak teraz to już tylko trzeba wziąć różaniec, jeśli jest chwilę czasu, żeby pomodlić się, bo przychodzą pielgrzymi, przychodzą mieszkańcy często, aby także korzystać z sakramentu pojednania. Dlatego to jest fenomen obecności Maryi. Dlatego też zapraszam na mszę świętą. Tutaj spotykamy się o godzinie 20:00. Będzie kolejna konferencja i dzień zakończymy modlitwą apelu jasnogórskiego w kaplicy. Jutro tutaj o godzinie 8:30 rozpoczniemy spotkanie jucznią, tą modlitwą Kościoła, a o 9:00 Pani Maria Manuel Ciemian, starsza bractwa, inspiratorka całego dzieła, przedstawi nam te myśli o zawieszeniu. To ona jest tą, która 20 lat temu rozpoczęła to dzieło zawieszenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. I my wejdziemy w ten jutrzejszy dzień o tym, co, o czym piszemy do Matki Bożej, w jakim kontekście piszemy, aby zawierzyć swoje sprawy Maryi. Dlatego też Pani Maria jutro przedstawi nam to wszystko. Macie akty zawierzenia w waszych teczkach, macie także obrazki z aktem zawierzenia, bo jutrzejszą mszę świętą o godzinie 18:30 dokona się akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, tego wszystkiego, co wy przynosicie. A ksiądz profesor będzie miał konferencję o godzinie 9:30. Dlatego tak to na razie tylko pragnę nakreślić, choć macie programy w swoich teczkach, dlatego też każdy może spojrzeć. Mamy chwilę czasu spokojnego przejścia do kaplicy Matki Bożej, dlatego bardzo proszę teraz ten swój czas dobrze wykorzystać. Co się tyczy sakramentu spowiedzi, ojcowie spowiadają od 6:15 do godziny 19:30 w kaplicy sakramentu pojednania. Tam można cały czas sobie podejść, każdy w dowolnym czasie, czy to teraz jeszcze przed mszą, czy jutro z rana, bo to jest najspokojniejszy moment z rana, kiedy możemy podejść. Dlatego zapraszam do takiego przeżywania. Tak, to jest znak, identyfikator jest tego znakiem, że jesteśmy uczestnikami naszych rekolekcji. Tak też serdecznie bardzo proszę, żebyśmy nosili.